Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Niny Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. On the Minting of Money. Znany także pod łacińskim tytułem Monetae Cudendae Ratio, to krótki traktat ekonomiczny Mikołaja Kopernika. Powstały w latach 20. Cwin Świetych, wieku w realiach Prus Królewskich i Królestwa Polskiego. Autor, kojarzony przede wszystkim z astronomią, występuje tu jako urzędnik i obserwator spraw publicznych. Analizuje skutki psucia monety, czyli zmniejszania zawartości kruszcu przy zachowaniu jej urzędowej wartości. Celem tekstu nie jest opis abstrakcyjnej teorii rynku, lecz wskazanie zasad reformy, która miałaby przywrócić zaufanie do pieniądza i ograniczyć szkody dla mieszkańców oraz handlu. Kopernik łączy problemy monetarne z porządkiem państwa, cenami, uczciwością wymiany i odpowiedzialnością władzy. Traktat należy do historii myśli ekonomicznej, ale pozostaje zrozumiały jako analiza mechanizmu, w którym formalna decyzja o wartości pieniądza nie usuwa jego rzeczywistej wartości. Jego szczególną wagę stanowi wczesne sformułowanie zasady później kojarzonej z prawem Kopernika Greshama. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, psucie monety jako zagrożenie dla ładu państwowego. Punktem wyjścia traktatu jest przekonanie, że upadek jakości pieniądza nie jest drobną usterką techniczną mennicy. Kopernik zalicza lichą monetę do najważniejszych nieszczęść zdolnych osłabić państwo obok konfliktów, epidemii i nieurodzaju. Takie ujęcie odpowiada realiom Polski i Prus Królewskich Cwint wieku, gdzie funkcjonowanie miast, podatków, handlu zbożem i wymiany regionalnej zależało od wiarygodnych jednostek płatniczych. Gdy moneta zawiera mniej srebra, lecz władza nadaje jej dawną wartość nominalną, uczestnicy wymiany nie otrzymują stabilnej miary wartości. Kupujący i sprzedający muszą coraz trudniej oceniać, co naprawdę dostają za swoje towary i pracę. Kopernik podkreśla więc, że pieniądz powinien zachowywać stałą, rozpoznawalną wartość. Nie twierdzi, że sam kruszec rozwiązuje wszystkie problemy gospodarcze. Wskazuje raczej, że moneta pełni funkcję wspólnego miernika, a miernik zmieniany arbitralnie wprowadza zamęt. Z perspektywy administracji państwowej problem jest także moralny. Dochód osiągany przez władcę dzięki pogorszeniu monety może wyglądać jak doraźne wsparcie skarbu, lecz koszt zostaje przerzucony na ludzi posługujących się pieniądzem. Traktat przedstawia tym samym stabilność monety jako warunek zaufania publicznego, nie jako przywilej zamożnych kupców. Po drugie, dlaczego gorszy pieniądz wypiera lepszy z obiegu, najtrwalszą ideą związaną z dziełem jest mechanizm później nazwany prawem Kopernika Grahama. Jeśli w obiegu znajdują się monety o tej samej wartości urzędowej, ale o różnej rzeczywistej zawartości kruszcu, ludzie nie traktują ich jednakowo. Moneta lepsza, zawierająca więcej wartościowego metalu, staje się zbyt cenna, by wydawać ją w zwykłej transakcji po takim samym kursie jak moneta gorsza. Jest więc zatrzymywana, gromadzona, wywożona albo przetapiana. W codziennym obrocie pozostaje przede wszystkim pieniądz słabszy. Istotne jest precyzyjne rozumienie tej zasady. Nie znaczy ona, że wszelki gorszy produkt zawsze usuwa lepszy. Działa w sytuacji, w której prawo lub decyzja władzy wymusza jednakową wartość nominalną na nierównych pieniądzach. Kopernik obserwował właśnie taki problem w sporach o reformę monety na ziemiach pruskich. Jego analiza pokazuje, że sam nakaz nie zmienia ekonomicznych bodźców. Ludzie reagują na różnicę między wartością zapisaną na monecie, a wartością metalu, który ona zawiera. To rozumowanie jest ważne dla historii ekonomii, ponieważ opiera się na zachowaniu uczestników rynku, a nie wyłącznie na intencjach emitenta. Autor wyjaśnia, dlaczego reforma tolerująca równoległe obiegi nierównego pieniądza może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. Po trzecie, nadmierna ilość pieniądza i wzrost cen, Kopernik wiąże obniżanie wartości monety z jej nadmierną ilością w obiegu. Jego rozumowanie nie jest nowoczesnym, matematycznym modelem inflacji, lecz trafnie uchwytuje podstawową zależność. Kiedy władza wybija więcej monet z tej samej ilości srebra, jednostek pieniężnych przybywa, ale zasób dóbr i kruszcu nie rośnie automatycznie w tym samym stopniu. W rezultacie za towary trzeba płacić większą liczbą monet, a ogólna cena wyrażona w pieniądzu może wzrastać. Dla mieszkańców skutki są szczególnie dotkliwe, ponieważ zmiana nie zawsze jest natychmiast widoczna. Nominały i nazwy monet mogą pozostać takie same, natomiast ich siła nabywcza słabnie stopniowo. Osoby otrzymujące stałe dochody, wynagrodzenia lub należności mogą odkryć, że za pozornie tę samą zapłatę kupują mniej niż wcześniej. W polskim kontekście XVI-wiecznym dotyczyło to zarówno miast i kupców, jak i zobowiązań podatkowych oraz rozliczeń między różnymi ziemiami. Autor odróżnia więc pozorny zysk mennicy od rzeczywistego bogactwa kraju. Pomnożenie liczby monet nie pomnaża samo przez się dóbr. Ta część traktatu zasługuje na uwagę, bo łączy analizę pieniądza z cenami i dystrybucją kosztów. Pokazuje również, że destabilizacja waluty może być ukrytym sposobem zmiany warunków wszystkich zawartych wcześniej umów. Po czwarte, jednolita reforma monetarna zamiast współistnienia wielu standardów, traktat ma charakter programu reformy, a nie jedynie diagnozy. Kopernik opowiada się za uporządkowaniem systemu monetarnego, tak aby pieniądz miał jasny standard i nie był bez końca zastępowany kolejnymi, gorszymi emisjami. W jego perspektywie szczególnie szkodliwe jest pozostawienie obok siebie dawnych i nowych monet, gdy różnią się jakością, lecz mają być przyjmowane jako równoważne. Taka sytuacja uruchamia wypieranie lepszego pieniądza i utrudnia uczciwe rozliczenia. W źródłowym kontekście chodziło o problemy Prus królewskich oraz relacje monetarne w szerzej rozumianym państwie polskim. Reformator musiał brać pod uwagę nie tylko teorie, ale również istniejące uprawnienia mennicze, interesy miast, władz oraz praktykę handlową. Z tego powodu postulowana zmiana wymagała konsekwencji administracyjnej. Nowy pieniądz nie powinien po prostu zostać dodany do starego systemu bez zasad wymiany i wycofania wcześniejszych emisji. Wartość tego wątku polega na pokazaniu instytucjonalnego wymiaru gospodarki. Dobra reguła monetarna może nie zadziałać, jeśli jej wdrożenie pozostawi sprzeczne standardy i niejasne obowiązki. Kopernik nie przedstawia państwa jako biernego obserwatora rynku. Powierza mu odpowiedzialność za ustanowienie wiarygodnych warunków wymiany, zarazem ostrzegając, że to właśnie decyzje publiczne mogą tworzyć problem przez nierzetelne bicie monety. Na koniec, ekonomiczna strona polskiego uczonego renesansu. On the Minting of Money wyróżnia się także jako świadectwo szerokości zainteresowań Mikołaja Kopernika. Nie jest to późniejszy komentarz ekonomisty do jego astronomii, lecz tekst powstały w związku z konkretnymi sprawami politycznymi i gospodarczymi epoki. Kopernik działał na Warmii i w Prusach Królewskich, uczestnicząc w życiu administracyjnym regionu należącego do korony polskiej. Zagadnienie monety było dla tych ziem praktyczne, ponieważ handel i pobór należności wymagały rozpoznawalnego środka płatniczego, a różnice między emisjami utrudniały wymianę. Traktat pozwala zobaczyć autora jako renesansowego urzędnika, który wykorzystuje obserwację rzeczywistości do sformułowania zasad polityki publicznej. Nie buduje rozległego systemu ekonomicznego, ani nie opisuje nowoczesnej gospodarki rynkowej. Jego siła tkwi w precyzyjnym uchwyceniu kilku zależności jakość monety, wpływa na zaufanie, różne standardy tworzą nierówne bodźce, a nadmiar słabego pieniądza przekłada się na ceny. Czytelnik powinien też pamiętać, że nazwa prawo Gresshama pojawiła się znacznie później i odnosi się do szerszej tradycji rozważań o pieniądzu. Mimo to wkład Kopernika jest rzeczywisty i wcześniejszy od klasycznego przypisania tej obserwacji angielskiemu doradcy Thomasowi Greshamowi. Dzieło poszerza polski obraz Kopernika, pokazując jego udział nie tylko w dziejach nauki, ale też w historii myśli o instytucjach państwa. Podsumowując, traktat warto polecić przede wszystkim osobom zainteresowanym historią Polski, Prus Królewskich, myślą ekonomiczną i postacią Mikołaja Kopernika poza astronomią, którzy szukają krótkiego tekstu o praktycznych konsekwencjach decyzji monetarnych. Nie wymaga znajomości zaawansowanej ekonomii. Najwięcej daje wtedy, gdy czyta się go jako analizę związku między jakością pieniądza, cenami, zaufaniem społecznym i sprawnością państwa. Współczesny odbiorca może dostrzec, że problemy pieniężne nie ograniczają się do techniki bicia monet. Dotyczą tego, kto ponosi koszty zmian wartości środka płatniczego oraz czy wspólne zasady wymiany są przejrzyste. Na tle podobnych dawnych pism ekonomicznych dzieło wyróżnia jego autorstwo, polski i pruski kontekst polityczny oraz niezwykła zwięzłość argumentu. Kopernik nie przedstawia tu szerokiej encyklopedii handlu ani kompletnej doktryny gospodarczej. Koncentruje się na jednym palącym problemie i konsekwentnie pokazuje jego mechanizm. Jego największą wartością jest połączenie lokalnej sprawy, reformy monetarnej z zasadą, która stała się trwałym elementem języka ekonomii. Jeśli chcesz nas wesprzeć Nicolaus Copernicus, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.